Dlaczego nie warto skupiać się na dwóch rzeczach naraz? A akurat jesteśmy facetami i nie za bardzo nam to wychodzi. Kobiety to są takie istoty wyjątkowo wielowątkowe, więc kobiety nie muszą wyłączyć laptopów. Dokładnie. Wolałbym jednak, żebyście się skupiali, a kontekst switching trenować w domu. Aha, od razu powiem, że rozdałem takie broszury. Rootnote zanim długo startuje z inkubatorem pomysłów. Inicjatywa, w której chcemy sponsorować młodych ludzi z głową pełną pomysłów, którzy nie mają albo finansów na swoje projekty, albo nie mają współtowarzyszy. Na Rootnote skupiamy w tej chwili 1000 specjalistów IT, od administratorów po programistów. I warto z nimi jakoś stworzyć grupy projektowe i wymyślić coś nowego. Jeżeli potrzebujecie jakąś bazę sprzętową, to jesteśmy gotowi wam pomóc. Jeżeli potrzebujecie jakieś finanse, to też nie ma problemu. Z drugiej strony broszury jest bardzo ważny graf dotyczący getting things done. Jest to najpopularniejsza metoda zarządzania czasem w dzisiejszych czasach. Będziemy w czasie wykładu się dosyć często odnosić do tego grafu, więc warto mieć to przed oczami. Ja będę omawiał każdy aspekt tutaj zaznaczony na tym grafie. Oczywiście do wygrania dzisiaj jest też książka Zarządzanie... Dwa egzemplarze, Zarządzanie czasem dla strategie dla administratorów systemów. Ja zawodowo jestem administratorem systemowym, założyłem Rootnote i razem z chłopakami kręcimy fajny projekt. Pracowałem zawodowo przez kilka lat w różnych firmach. W tym momencie pracuję w swojej, więc mogę coś powiedzieć na temat zarządzania czasem. Zarządzaniu pocztą i narzędziach. Dobrze. Tutaj jest krótka agenda naszego wykładu. A, sobie usiedli, no. Te będą przeszkadzać teraz. Dobra. No to zaczynamy. Zarządzasz czasem? Jak masz na imię, chłopcze?
Szymon.
Szymon, zarządzasz czasem?
Nie.
Nie zarządzasz, dobrze. Jak masz na imię?
Daniel.
Zarządzasz czasem?
Nie.
Nie zarządzasz. Jak masz na imię, chłopcze?
Stanisław.
Stanisław, zarządzasz czasem?
Tak. Codziennie instaluję nową wersję.
Masz kota. A masz kota?
Mam.
A wyglądasz na takiego, który ma. Dobrze. Czyli tak, mamy dwie osoby, które nie zarządzają czasem. Jedna, która zarządza codziennie i reinstaluje.
Aktualizuje.
I teraz prawda jest taka, że każdy z nas zarządza swoim czasem, bo nawet wstając rano z łóżka zastanawiamy się, co dzisiaj będziemy robić. To już jest w jakimś stopniu zarządzanie czasem, że o 13 pójdziemy na obiad, a o 16 na kręgle. Więc każdy z nas to robi. Każdy z nas odbiera maile. Poczta to jest bardzo ciekawy temat i też będę go omawiał w szczegółach. Generalnie zaczniemy od poczty, później przejdziemy do tematów takich, które do rzeczy, które nas motywują do pracy oraz takie, które okradają nas z czasu. Później przedstawię metodologię getting things done, czyli jak radzić sobie z ciągle napływającą ilością zadań i jak się nie zestresować przy okazji. Pokażę też, jak zrobić swój własny planer za pomocą projektu DIY Planner. Jeżeli ktoś woli wersję papierową od elektronicznej, to jest właśnie po to powstał ten projekt. A później pokażę, jak sobie ułatwiać pracę w Linuxie, jak skonfigurować terminal, żeby nam odpowiadał. Będę też pokazywał, jak wykorzystać metodę GTD w zwykłych czytnikach poczty, jak Evolution, ewentualnie Thunderbird. Dobrze. Czyli czyli poczta. No, przepraszam, już się muszę trochę napić. Dobrze. Wyobraźcie sobie swój typowy dzień, jak wstajecie rano radośnie z łóżeczka i już macie zjeść sobie śniadanko, wypić kawkę, lecicie do tej pracy i myślicie sobie, jakie będziecie fascynujące rzeczy dzisiaj robić w pracy, które sobie zaplanowaliście wczoraj, jak będziecie rozpakowywać nowe serwery i instalować tam swoje Linuxy. I jak fajnie będzie, nie wiem, hakować coś w Perlu za pomocą pipek w PRDNS-ie czy czymkolwiek. Więc to wszystko z głową taką pełną pomysłów idziecie do pracy, a już pojedzeni wypiliście kawę i teraz siadacie do komputera i jest godzina 9 i zaczynacie odbierać pocztę. Godzina 9, między godziną 9 a 10 jest okres największej aktywności umysłowej w ciągu całego dnia, a wy ją marnujecie na odbieranie poczty. Czyli siadamy przy biurku, ściągamy listę maili, 40 nowych wiadomości i co robimy? Odpisujemy na nie. Odpisujemy po kolei na wszystkie wiadomości. W tym czasie nasi współpracownicy przychodzą do pracy i co robią w czasie największej aktywności umysłowej w ciągu dnia? Odbierają pocztę. Odbierają pocztę od was i odpisują na waszą pocztę. Czyli mieliście 40 maili, wysłaliście 40 maili i teraz dostajecie zwrotki plus jeszcze nowe maile, które wygenerowały się w czasie, kiedy odpisywaliście na tamte wszystkie maile. Czyli macie dwa razy więcej poczty. I tutaj się rodzi efekt Syzyfa. To jest coś takiego, że ciągle wam przybywa poczty w ciągu dnia i nie możecie tak naprawdę zająć się swoimi projektami, które musicie pchać w czasie pracy, bo tak naprawdę w pracy zawodowej najważniejsze są wasze projekty, a wszystko inne to są tylko przeszkadzajki, które utrudniają wam realizację tych projektów. Pod koniec miesiąca czy pod koniec tygodnia macie rozliczenie z szefem i musicie opowiedzieć, co zrobiliście w tym tygodniu. No i możecie odpowiedzieć, że przez cały dzień wysłaliście maile i wasz projekt nie został pchnięty do przodu ani trochę. I teraz taki gość, który się nazywa Mark Forster, wymyślił pomysł Do It Tomorrow, czyli zrób to jutro. No, brzmi to groźnie, ale chodzi o to, że żeby zorganizować tą swoją pocztę, że odpisujemy tylko na maile, które przyszły do nas wczoraj. Wiadomo, że wczorajsze maile już nie przyjdą do nas dzisiejszego dnia, więc wszystkie wczorajsze maile przenosimy do katalogu Active i zajmujemy się odpisywaniem na te maile, a wszystko, co jest w inboxie zostawiamy na dzień jutrzejszy, tak żeby sobie napływały. Oczywiście są jakieś priorytety, czy jakieś ważne zgłoszenia, czy zgłoszenia z systemu monitoringu, to wtedy priorytetowo zajmujemy się tymi sprawami.
Na szczęście na maile od systemu monitoringu nie odpisujemy.
Nie odpisujemy, tak. To fakt. Jeżeli napisze do nas szef, no to wiadomo, też jest priorytetowa sprawa, lepiej szefa nie zlewać. Dobrze jest wytłumaczyć wszystkim swoim współpracownikom, ewentualnie jeżeli się uda, to szefowi też, że mamy taką metodę, chcemy pchać swoje projekty do przodu, więc na maile odpisujemy z jednodniowym opóźnieniem, tak żeby się nie pogrążyć w tym efekcie Syzyfa i po prostu cały dzień zajmować się pocztą. Teraz pomysł pojawił się taki, żeby inbox był zawsze pusty. Tworzymy sobie katalog, backlog i wszystko, co mamy w tym momencie w inboxie, co czytaliśmy już 10 razy, nie mieliśmy się czasu tym nigdy zająć. Wszystkie te maile przerzucamy do backlogu i kiedyś do nich wrócimy. Tak, żeby sobie wyczyścić na dzień dzisiejszy inbox i właśnie przyjąć tą metodologię do it tomorrow. Czyli odpisujemy tylko na maile wczorajsze. Teraz z pocztą pojawia się jeszcze bardzo ważny problem, ponieważ nasze projekty zależą też od innych osób. Jeżeli delegujemy jakieś zadanie, to wysyłamy komuś, dostajemy jakieś zadanie i my delegujemy to zadanie, czyli puszczamy forwarda. Bardzo prosta sprawa, klikamy, bug, zostało wysłane. I teraz co dalej? No, wysłaliśmy forwarda, ktoś nas prosił o zrobienie tego zadania. Jeżeli mamy jakąś grupę projektową pod sobą, no to wiadomo, że delegujemy te zadania, ale nie mamy informacji zwrotnej, czy to zadanie faktycznie zostało zrobione. Później takie sprawy wynikają po tygodniu, dwóch, po miesiącu, że nie zostały zrobione i rodzi się pewien problem, bo ktoś zapomniał, bo nie dopilnował, a tak naprawdę my jesteśmy za to odpowiedzialni, ponieważ my zarządzamy grupą projektową. Więc to jest problem, który dotyczy poczty. Taki sam problem jest z wysyłaniem każdego maila. Jeżeli prosimy o ofertę jakąś firmę i wyślemy maila, no to po miesiącu, jak napłynie nam 500 nowych maili, no to nie pamiętamy, że tam wysłaliśmy jakiegoś maila z prośbą o ofertę i przez to może nam, przez to możemy sobie zrobić sporo problemów. Więc tutaj w metodologii GTD ona jest odporna na takie zabiegi, ponieważ mamy kolejkę rzeczy oczekujących na jakąś reakcję drugiej strony. Teraz tak na szybko moglibyśmy wymyślić taką metodę, że jeżeli wysłamy maila, to od razu wpisujemy to jako task do kalendarza, czyli sprawdzić za tydzień, czy dostaliśmy odpowiedź, jeżeli nie, no to wysyłamy jeszcze raz maila. Ja dostaję strasznie dużo poczty, co mądrzejsi wysyłają dwa razy lub trzy razy tą samą wiadomość i faktycznie to działa, bo czasami gdzieś ten mail gdzieś znika, no niestety. Więc dobrze jest się przypomnieć za jakiś czas. Teraz, jeżeli już zabieramy się do pracy, no to musimy mieć motywację. No wiadomo, wstajemy z łóżka w poniedziałek, no to nie bardzo się chce pracować. Przechodzimy do firmy, a tam leży zeszłotygodniowe pudełko po pizzy, jakieś tam rzeczy, faktury walą się po biurku, wszystko porozwalane, no to tak nie za bardzo nas zachęca to środowisko do pracy. Więc pierwsza sprawa, sprzątamy swoje środowisko, redukujemy wszystkie rozpraszacze, które są. Gdzieś tam tyka sobie zegarek, tutaj stoją jakieś pierdoły na biurku. To wszystko zmiatamy i zajmujemy się tylko tym. To się również sprawdza, jeżeli uczymy się na jakiś egzamin, na studiach. Eliminujemy wszystko z biurka, jesteśmy tylko my, książka. No i dlatego właśnie dobrze się uczyć w bibliotece na przykład, ponieważ nas tam nic nie rozprasza. A właściwie to w czytaniu. Teraz tak, oczywiście motywują nas pieniądze. Jeżeli szef do nas przychodzi, słuchaj stary, zrób to za tydzień, to dostajesz 1000 zł premii, no to siadamy, kurde, i tyramy po 20 godzin, żeby to było gotowe. Wiadomo, że premia jest fajna, podwyżka tym bardziej. Nie zawsze firmy o tym pamiętają. Są takie projekty, że cisną tam swoje zespoły, a później nie ma żadnej nawet pochwały od strony szefa, czy już nie mówiąc o jakichś finansowych sprawach. Jeżeli pracujesz na open space, no to masz przerąbane generalnie, bo każdy ci się kręci tam za monitorem, gdzieś latają, ktoś tam gada cały czas, muzyka jest włączona, więc to wszystko przeszkadza. Jeżeli macie coś ważnego, na czym musicie się skupić, no to możecie poprosić o wyłączenie muzyki po prostu lub gdzieś się zaszyć w swoich słuchawkach. Teraz dobrze jest mieć mądrego szefa, to jest znakomita motywacja, jeżeli twój szef nie opiera swojej wiedzy na kolorowych folderach komercyjnych firm i każe ci robić jakieś SharePointy i inne cuda, gdzie można na open source to szybko sobie kliknąć i będzie nawet lepiej działało tam na Subversion czy na czymś innym. Więc kompetentny szef, no to na pewno jest zachęta do pracy, z którym możesz porozmawiać, który nawet jest twoim nauczycielem, bo kiedyś też na przykład był adminem, teraz jest twoim menedżerem, więc miałem raz takiego szefa, bardzo dobrze mi się z nim współpracowało. Mądry szef oczywiście dziękuję za robotę, mówi świetna robota, dziękuję, mnie te słowa zawsze wystarczały i zawsze czułem się lepiej, jeżeli gdzieś siedzę do trzeciej w nocy i hakuję serwery, żeby działały na następny dzień, no to dobra robota, jest okej. Okay. Teraz co nas demotywuje? Wszystkie kradzie czasy. Kurczę, nasz desktop to tam kupa ikonek, jakieś IR, co się świecą, jabery, gadu-gadu. Wszystko to nas rozprasza, co chwilę ktoś coś od nas chce. Coś tam pisze, jakieś wysyłają głupie linki. No i akurat skupiliśmy się na projekcie i już zaczynamy myśleć nad pewnym rozwiązaniem, nad implementacją, nad architekturą czy nad czymkolwiek. I przychodzi nam głupi link z YouTube'em i tracimy 10 minut i później znowu musimy się wdrażać w ten flow, tak żeby do tego projektu wrócić. Dużo czytamy generalnie w internecie, wchodzimy co chwilę na onet.pl, na WP, na TVN24, na Slashdota, na Basza to tam ludzie klikają co 5 minut i patrzą, czy coś się nowego pojawiło, więc dobrze jest sobie zrobić RSS i wyznaczyć konkretne godziny, kiedy czytamy. 15 minut przed wyjściem z pracy wystarczy na przeglądanie wszystkich RSS-ów, wszystkich nowinek z Gadgetomani, Engaged i innych serwisów, więc będę pokazywał jeden taki serwis, NetVibes się nazywa, który potrafi fajnie to agregować i wyświetlać w bardzo, bardzo przystępny sposób te RSS-y. i jest fajnie.
A jeżeli kwadrans nie wystarcza na recesję, to trzeba zredukować listę kanałów.
Tak, albo przychodzić godzinę wcześniej do pracy. W ogóle przychodzenie wcześniej do pracy to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ już jesteśmy inteligentni. Wiemy, że poranne godziny to są nasze najlepsze godziny w ciągu dnia. I jeszcze jak nikogo nie ma w firmie, jest cisza na open space, no to mamy te swoje 2-3 godziny na zrobienie po prostu tego, co normalnie zrobilibyśmy cały dzień. Oczywiście, jeżeli mamy nienormowany czas pracy, no to można sobie przyjść, kiedy chcemy. Wiadomo, że to ułatwia sprawę, nie musimy słuchać innych osób. Jeżeli mamy od 9 do 17, no to można pogadać z szefem, żeby przychodzić na przykład przez cały tydzień, godzinę wcześniej, żeby popchnąć jakiś projekt do przodu. Dobra, teraz zadania, z jakimi się spotykamy. Generalnie zadania dzielimy na pilne i ważne. Teraz ważne zadania są to takie zadania, które mają najwyższy priorytet, od których zależą inne projekty. Nasz projekt zawali się, jeżeli tego zadania nie zrobimy, albo inne osoby zależą od tego, co my robimy. Więc to są ważne zadania, a pilne są w kontekście czasu, czyli takie, które muszą być zrobione albo natychmiast, albo na następny dzień. Więc można podzielić takie zadania na 4 kwadraty. Prawy kwadrat, on jest zaznaczony najbardziej, taki czerwony kolor, to są ważne i pilne. I generalnie większość z Was ma tendencję do uznawania wszystkich zadań za ważne i pilne. Dostajemy maila, no to ciach, od razu się nim zajmujemy. No i bez sensu, bo nasz projekt znowu stoi, a czasami zajmujemy się jakimś zadaniem, które komuś tam może umili pracę, a do naszego projektu to jest ma nikłe znaczenie. Generalnie najlepiej jest tak sobie planować czas, żeby mieć niepilne i nieważne zadania. Ale to taka trochę utopia. Dobrze. Wiemy, jakie są zadania, to jest w kontekście ustalania priorytetów, ponieważ zadań będzie dużo i musimy zdecydować, które zadania będziemy, od których zadań będziemy zaczynać naszą pracę. Teraz będę mówił o wszystkich dobrych nawykach, czyli generalnie żyjemy w środowisku informacyjnym i mamy dużo rzeczy, z wielu rzeczy otrzymujemy informacje. Mamy telefon komórkowy, mamy komunikatory, mamy maila, mamy strony www, mamy współpracowników, mamy szefa. Generalnie jest natłok informacji i trzeba tą głowę trochę oczyścić. Na przykład w ten sposób, żeby nie pamiętać o rzeczach, które są oczywiste, powtarzalne i które zawsze musimy robić takie, które zawsze robimy tak samo. Dobrym nawykiem jest mówienie, że jeżeli czegoś nie ma na mailu, to nie istnieje. Idziemy korytarzem, ktoś nas zaczepia i mówi: ej, słuchaj, weź mi tam popraw SSH czy coś. I my mówimy: no kurde, napisz maila, no to zrobię. Nie ma na mailu, no to nie było zgłoszenia. W większości firm są systemy ticketowe, więc albo mail, albo ticket i to załatwia sprawę. Znowu idziemy korytarzem: wybacz stary, nie mam przy sobie kalendarza, nie zapiszę tego, moja głowa to nie jest śmietnik, nie będę pamiętał o wszystkim. Wiadomo, zapomina się o wielu rzeczach, więc i przez to później są jakieś nieprzyjemności. Nie ma kalendarza przy sobie, no to nie zapisujemy. Jeżeli mamy komórkę, to możemy sobie tam zapisać i pamiętać, że nasza komórka to jest miejsce, w którym składujemy takie informacje, czyli jak podejdziemy do komputera, to później z komórki przerzucamy te zadania na komputer, tak żeby to gdzieś tam nie leżało odłogiem. Teraz no, klucze gubimy często, klucze portfel rejestracyjny zawsze odkładamy w to samo miejsce, wychodzimy z domu, bierzemy, nie myślimy nawet, gdzie to jest, w której szufladzie, w której kurtce zostawiliśmy wczoraj. Po prostu nie marnujemy swojego czasu, wychodzimy z domu, chwytamy wszystko i wychodzimy. Robimy backupy, pracujemy nad pracą magisterską i w ostatni dzień siada nam laptop, no i jest przykro. Więc robimy sobie backupy. To naprawdę jest fajne narzędzie, Airlift Backup, jedno polecenie co jakiś czas, on robi kopie różnicowe, więc po rsynku lecą tylko dane te, które się zmieniły na zdalny serwer. Chroń dupę papierem, to jest to, co zawsze mój szef powtarzał. Jeżeli czegoś nie ma na papierku, umawiałeś się z kimś, nie jest podpisane, no to nie istnieje. Generalnie w biznesie tak jak u nas w IT obowiązują maile, tak w biznesie obowiązują papierki. Jeżeli się umówiłeś na jakiś urlop, podwyżkę czy na cokolwiek, no to musisz mieć na to papier. Nie masz papierów, no to później są nieprzyjemności. Time cardy. Time card to jest fajny nawyk, bo jestem administratorem i tak naprawdę cały dzień mogę sobie klikać jedną rzecz i tej pracy jakoś nie widać. Generalnie jest takie przysłowie, że administratora, znaczy póki wszystko działa, no to administratora mogłoby nie być w firmie i go w ogóle nie widać. Dopiero jak się coś dzieje, no to widać, że tam skacze sobie przy tych serwerach. No i teraz co robimy? Szef nam może zarzucić pod koniec tygodnia, że znowu się opieprzaliśmy, czytaliśmy sobie w basze cały dzień. No to robimy time card. Time card, czyli nawet może być codziennie. Przyszliśmy do pracy o godzinie 9, wyszliśmy o 17, siedzieliśmy od 2 w nocy do 3 nad tym, bo się sypnęło. I wyliczamy sobie, ile godzin pracowaliśmy w tygodniu, w miesiącu. Jeżeli wychodzi 160, to jest fajnie. Jeżeli wychodzi za dużo, no to papierek do szefa, że tutaj mamy nadgodziny. I to nie chcemy pracować 200 godzin miesięcznie, no sorry. Więc jeżeli nam jeszcze zarzucą, że nic nie robimy, no to wyciągamy timecard i mamy zapisane, w który dzień co robiliśmy dokładnie. Jest to fajny nawyk, warto coś takiego prowadzić. Oczywiście musimy zachować równowagę między tym, co się dzieje w pracy, a w życiu prywatnym. Ja mam takie trochę antypodejście, że jeżeli wychodzę z firmy, to mogłaby się zawalić pod ziemię i mnie to nie będzie nic interesowało. Oczywiście mam taki zawód, że muszę być odpowiedzialny za to, co się dzieje przez 24 na dobę, ale wiadomo, no trzeba zrobić jakieś dyżury, że jeden administrator przez tydzień jest odpowiedzialny, drugi przez drugi tydzień i wtedy możemy się zająć życiem prywatnym i już nie myśleć o tym komputerze i naszych zabawkach na co dzień. To jest hardkorowe podejście, nagrywanie rozmów telefonicznych. Miałem już po prostu takie telefony, że warto byłoby je nagrać i później puścić jakimś szefowi, jak to nasza współpracowniczka się zachowuje i jak do nas krzyczy, że poczta nie działa, a u nas działa, więc można sobie zainstalować softcik na Symbianie czy na innym systemie operacyjnym w telefonie i po prostu nagrywać rozmowę. Bardzo dobrym nawykiem jest po rozmowie wysłać maila dotyczącego rozmowy. Czyli kończymy rozmowę z szefem i wysłamy mu od razu maila w sprawie naszej rozmowy z dnia tego i tego. Umówiliśmy się, że zrobię w tym tygodniu to, to, to i to. Tak, żeby szef miał od razu podkładkę mailową, co ustaliliśmy przez telefon. Tak, żeby nam za tydzień nie powiedział, że on nie pamięta, że wcale o tym nie rozmawialiśmy i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli mamy nagranie, no to mu puszczamy. Teraz metodologia najpopularniejsza na świecie wprowadził ją David Allen w 2001 roku. W ciągu tych 8 lat po prostu jego książka o tym samym tytule stała się bestsellerem. W sieci pojawiło się ponad 1 000 000 stron internetowych dotyczących GTD. Generalnie chodzi o to, żeby zwiększyć naszą produktywność pracy i zredukować stres. GTD, to od razu możemy sobie wziąć nasze karteczki. GTD dzieli się na 4 fazy. Faza collect, czyli zbieramy wszystkie taski, wszystko co nas dotyczy, czy że mamy zrobić zakupy do domu, czy że w pracy mamy skonfigurować DNS-a, czy że cokolwiek, nie? Wszystkie rzeczy, wszystkie spotkania, no wszystkie taski, o których musimy pamiętać. Później to przetwarzamy i organizujemy, czyli generalnie pytamy się, czy to zadanie, czy do tego zadania tyczy się jakaś akcja, bo są zadania, które wymagają akcji, a które nie wymagają akcji. Jeżeli nie wymaga akcji, no to mamy 3 możliwości. Tutaj po prawej stronie jest kosz do zrobienia lub do zaglądnięcia kiedyś, czyli inkubacja i referencja. Referencja, czyli to jest coś, co musimy pamiętać. Na przykład dostajemy wyciąg z banku lub jakiś PIN do karty kredytowej, no to zapisujemy sobie albo gdzieś w skrzynce, w osobnym folderze w programie pocztowym lub gdzieś na dysku. Czy szyfrujemy PGP, czy cokolwiek, nie? Czyli to są rzeczy, które nie wymagają akcji. Te, które wymagają akcji, no to wrzucamy w odpowiednie inne listy, zaraz o tym będę mówił. Oczywiście trzecia faza to jest przeglądanie tego, co tam robimy, bo głupio byłoby sobie zrobić listę to do i nigdy do niej nie zaglądnąć, prawda? I nie przeglądać, czy coś zrobiliśmy, czy nie zrobiliśmy, czy coś wymaga innej daty, innego priorytetu i tak dalej. No i faza ostatnia, czyli wykonujemy już to zadanie. No i tak, to będę tego potrzebował. No i teraz staw. Staw to są właśnie te wszystkie rzeczy. Ważne jest, żeby ustalić sobie kubełki, do których spływają nam różne rzeczy. Kubełkiem może być telefon komórkowy, czyli zapisujemy sobie jakieś zadanie na telefon komórkowy. Kubełek to jest poczta, czyli przychodzą nam jakieś zgłoszenia za pomocą maila od współpracowników. Kubełek to może być system ticketowy, czyli wszystkie taski, które gdzieś tam są zgłaszane. Kubełek to mogą być wydruki, gdzie leżą nam na biurku w określonym miejscu. Ważne, żeby mieć skończoną ilość tych kubełków, mieć to zorganizowane, uporządkowane, żeby żółte karteczki tam nie latały nam po całym biurze i później trzeba to szukać i wklepywać do systemu. No to bez sensu. Teraz tak. Wszystko z tych kubełków wrzucamy w jeden system, to się nazywa inbox. I teraz to są nasze wszystkie zadania, które mamy zrobić. Oczywiście to za chwilę. I teraz decydujemy, tak jak mówiłem, przetwarzamy te informacje, które otrzymaliśmy. Czy wymaga akcji? Jeżeli to jest jakiś grubszy projekt, na przykład wyjazd na wakacje, nie? Grubszy projekt. I musimy zamówić bilety, musimy zamówić hotel, musimy zabrać kobietę i wyjechać, więc mamy takie cztery rzeczy do zrobienia. I to już jest jako projekt, więc projekt sobie oddzielnie planujemy. Teraz jeżeli nie wymaga akcji, no to wyrzucamy na przykład do kosza. Grunt, żeby w inboxie, inbox zostaje pod koniec dnia zostaje pusty. W inboxie nic nie ma. Jeżeli coś wrzuciliśmy do inboxa, no to przetwarzamy i to znika. Nie ma tak, że w mailu nam coś zostaje na przykład, bo w mailu też jest inbox, to jest jeden z tych kubełków. Tam nie może nic zostać, tam ma być zero, więc generalnie czytamy maila, staramy się czytać go tylko raz, żeby nie tracić swojego cennego czasu. No i jeżeli to jest jakaś pierdoła w postaci linku do YouTube'a, no to kosz. Jeżeli to jest coś, czym moglibyśmy się kiedyś zająć, ale no nie chcemy, albo na razie się nie da, czy coś innego, no to inkubujemy to i wrzucamy to do listy o nazwie Someday, Maybe. I to sobie tam leży. Jeżeli to jest jakaś informacja, no to jest dla nas istotna, to wrzucamy do referencji. I teraz, jeżeli zadanie wymaga akcji, czyli lecimy w dół. I teraz, co to jest za akcja? No to dostajemy zadanie, dodaj mi konto tam na serwerze, no to akcja poniżej 2 minut, nie na rootnode, bo na rootnode trzeba czekać na konto tydzień, więc na takim standardowej maszynce nie dodajemy konto 2 minuty, no to robimy to od razu. Nie bawimy się w planowanie tej akcji, no bo szkoda czasu. Jeżeli to nam zajmuje poniżej 2 minut, no to znaczy, że nawet nie jest warte planowania i możemy to zrobić od razu. Teraz, jeżeli jest inaczej, jeżeli zadanie jest dłuższe, to zastanawiamy się teraz, na kiedy ma być zrobione. Jeżeli na za tydzień, no to wpisujemy sobie do kalendarza w tym dniu i w tym dniu zrobić to zadanie. Jeżeli nie, jeżeli jest potrzebne teraz, to robimy ASAP, czyli as soon as practicable albo as soon as possible. I teraz to też zależy od miejsca, bo każde zadanie jest podzielone na miejsce. Niektóre zadania robimy w firmie, na komputerze, niektóre zadania robimy w domu, więc jeżeli mamy możliwość wykonania zadania, to go wykonujemy. I teraz jeżeli delegujemy za zadanie lub wysyłamy jakiegoś maila i oczekujemy na informację zwrotną, no to dodajemy do listy oczekujących, waiting for lists. I tam to sobie leży, dopóki nie zostanie wątek zamknięty. Tak, czyli teraz podsumowanie tych wszystkich miejsc, gdzie może wylądować nasze zadanie. Następne akcje, zadanie generalnie do zrobienia. To nie jest tak, że musimy od razu to zrobić, po prostu wrzucamy to do kolejki actions i tam sobie czeka, aż będziemy gotowi zrobić. I oczekujemy informacji zwrotnej, czyli waiting for. Planujemy na przyszłość, czyli kalendarz. Jezu, jak to się mówi? Jeżeli, no, tak, jeżeli deferujemy sobie zadanie, czy tam kiedyś, może, no to someday, maybe. Jeżeli to jest referencja, to referencja, kosz, no to kosz. Jeżeli jest grubszy projekt, no to planujemy to jako projekt. I teraz jak to wszystko wrzucić w konkretne aplikacje? Jeżeli mamy macOS-a, no to jest IGTD. Jeżeli dobrze pamiętam, jest to soft napisane przez Polaków. Jest to typowo soft właśnie do obsługi tasków w tej metodzie. Pod Linuxa GTD Free, w Java napisane Thinking Rock jest strasznie skomplikowaną aplikacją, bardzo dużą, też w Javie. Ciężko się tam połapać, zaraz pokażę GTD Free. Jeżeli lubimy swój czytnik e-mail, no to też możemy zastosować tam metodę GTD. Zaraz też pokażę jak, na przykładzie Evolution. Oczywiście w koorganizerze tam z Kmailem też to można zrobić i w Thunderbirdzie także. Ten moment. To ja sobie siądzę do Was teraz tyłem. Dobra, Jezu. Nie chciałbym, żeby ta prezentacja była taka czysto teoretyczna, więc postaram się coś pokazać. Proszę o zgaszenie światła. Dobra. Dobrze. Tak wygląda GTD Free. I teraz tu mamy tab overview, czyli generalnie wszystko, co nas czeka. I mamy cztery główne nurty, czyli tak jak opowiadałem, najpierw zbieranie z tych wszystkich naszych kubełków. Tutaj dopisujemy, nie wiem, iść na zakupy i sobie dodajemy, nie? I jest, i proste. Nie wiem, wyjść z psem. Robić SSH. Cokolwiek. No i tutaj mamy już nasze etykiety. Tu sobie wrzucamy przez cały dzień te rzeczy do zrobienia. Na razie ich nie wykonujemy, bo tylko je zapisujemy, że są do zrobienia. Teraz sprawdzamy, co to jest. Zrobić SSH, no to wybieramy sobie, czy wrzucamy to do akcji, czy do kiedyś, czy do referencji. No jest to akcja, więc przy komputerze, oczywiście te wszystkie nazwy można sobie ustalić, czy tam add office i klikamy tutaj przesuń do odpowiedniego miejsca. Iść na zakupy, no to chyba w domu, czy dotyczy domu i wyjść z psem tak samo. Mamy tu jakieś taski już dodane i teraz co? I teraz organizujemy i przeglądamy, czyli przechodzimy do biura, klikamy sobie biuro i teraz widzimy, co mamy. Tu oczywiście ta lista będzie dużo dłuższa. Możemy ustalić sobie priorytet, a tutaj nie wszystko widać. Ustalamy jakieś przypominajki, jakiego projektu to dotyczy, czy już jest rozwiązane, ewentualnie tu jest queue, czyli kolejka. Jeżeli chcemy to tym się akurat zająć, no to dodajemy do kolejki, nie? I tutaj później klikamy następne, następne, następne i sobie kolejkujemy. Tutaj jest taka ikonka kolejka, więc od razu można poklikać sobie szybciutko. Tu są jeszcze jakieś dodatkowe takie opcje, żeby zobaczyć te zadania z przeszłości, jakieś w ciągu tygodnia, miesiąca i tak dalej. I ostatnia zakładka, wykonać. No i tutaj mamy priorytety. I wykonujemy po prostu po kolei te zadania, bo o to chodzi, żeby no getting things done, czyli tak jak sama nazwa wskazuje, chcemy zrobić wszystkie rzeczy bezstresowo. Nie zajmujemy się dwoma rzeczami naraz, dwoma projektami naraz, tylko jedziemy po kolei, tak jak instruuje nas lista. I generalnie tak wygląda ta aplikacja. No, ja jakoś jestem przywiązany do czytnika e-mail, zaraz go zobaczycie, więc proszę się nie śmiać. Bo jest tam troszkę brudno. Już pokazuję. Teraz tak, GTD też można zastosować w zwykłym czytniku poczty. Nie jest. Tak, tak, to jest. Byłem chory przez tydzień, no niestety. I trochę.
Dzisiaj jeszcze się nie skończyło.
Zleciało, tak. Dzisiaj będzie pusty. Dobra. I tak, co mamy? Mamy tutaj w każdym prawdopodobnie czytniku poczty mamy coś takiego jak Jezus. Etykiety, tak, dokładnie tak to się nazywa. Ja już sobie porobiłem etykiety zgodnie z GTD, to jest action, waiting for, czyli oczekiwałem informacji zwrotnej, someday, reference i trash. I teraz co robimy? W Evolution można sobie stworzyć, tutaj jest taka opcja, utwórz folder wyszukiwania z wyszukiwania, czyli sobie szukamy jakichś maili o określonych etykietach i wrzucamy to jako folder. Czyli tutaj mamy te foldery zapamiętane i ciach, klikamy tutaj w akcji nic nie ma. One się update'ują automatycznie. Jeżeli tutaj teraz dodamy sobie do jakiegoś maila, to wszystko jest po imapie. Jeżeli dodamy sobie jakiegoś maila, do jakiegoś maila etykietę, na przykład, że chcemy się tym zająć, to możemy sobie tutaj wybrać opcję, że żeby inbox faktycznie stał się pusty, no to no label, tylko że tu się tak fajnie nie odświeża, więc trzeba kliknąć. I ten mail już tutaj faktycznie zniknął i jest on albo nie jest. Nie.
Ale to
bardzo
skuteczna metoda na
tak. Ale zawsze tak jest, że.
Zakładasz, że naprawdę to nie jest.
Tak. No teoretycznie powinno to hulać. Nie wiem dlaczego. No jest etykieta na action. Spróbujmy. O, jest, pojawiło się. Coś. Aha, error refreshing folder. Dobra. Czyli coś wisi. No i tutaj to jest ten mail akurat, jutro zjazd. I z tym, no coś wisi się najwidoczniej, bo się wiadomość nawet nie wyświetla. Ale generalnie tutaj wylądował nam ten mail i możemy się nim zająć. Jeżeli się nim zajmiemy, no to go po prostu kasujemy. Jeżeli skasujemy go z folderu wyszukiwania, to on znika nam z folderu inbox, więc należy pamiętać o tym, bo no, może być później niefajnie, jak sobie usuniemy maile, których nie chcemy usunąć. No i tak samo, no jeszcze. No i tak samo, jeżeli odpisaliśmy na jakiegoś maila, to możemy mu dodać tutaj, kurczę, waiting for i to będzie działać. Referencja tak samo. Ale tu już się bawiłem, no, jeszcze film. No dobra, wiadomo mniej więcej o co chodzi. Są porobione tutaj dodatkowe foldery wyszukiwania i to bardzo fajnie ułatwia sprawę, żeby sobie wyczyścić inbox. Dobra. Jeżeli wolimy wersję papierową, bo są takie osoby, które nie lubią albo nie noszą ze sobą laptopa w każdym miejsce, to można sobie zrobić papierowy planer. Generalnie te planery w sklepie, które są do kupienia, to są o kant, no wiadomo, rozbić. I generalnie powstał taki projekt, żeby zrobić planer dostosowany do metodologii GTD, i żeby można było sobie go druknąć w domu. Teraz pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Do ściągnięcia jest po prostu plik PDF i ten plik, on zawiera 88 stron. Można sobie wybrać, które nam są potrzebne. Generalnie to jest wszystko, co powinien taki organizer zawierać, od tam ważnych numerów. To jest właśnie lista waiting for, czyli jeżeli oczekujemy informacji zwrotnej. Jest to dosyć rozbudowany organizer, posiada również takie strony jak notatki ze spotkań, jak jeżeli szukamy pracy, to też tam znajdą się odpowiednie strony do zapisywania informacji o poszczególnych firmach, czego wymagają itd. itd. No, widać, że jest tego sporo, o to jest to, o czym mówiłem, czyli szukamy pracy. Można sobie wydrukować 88 stron, więc może powstać w różnych formatach, jest A5, A4, więc można dostosować to do swoich potrzeb. Dobra, to tak, tylko taka dygresja była, bo akurat fajny projekt. Przepraszam. Dobra, teraz wszystkie... Tak. Chociaż wiesz co, jeszcze nie, bo będę teraz cały czas pokazywał, bo to właściwie już przechodzimy do takiej części praktyczniejszej. Teraz jak oszczędzać czas na co dzień? No, jeżeli oglądamy tam jakieś seriale typu Dr. House czy Californication czy cokolwiek innego, a generalnie często jedziemy pociągami, tramwajami, stoimy w urzędach czy też u lekarza, to warto mieć jakiś przenos na twarzy wideo, żeby nie marnować po prostu tych kilku godzin w domu i oglądać sobie ten film, kiedy faktycznie się nudzimy, stojąc w jakiejś kolejce na poczcie. Jeżeli ktoś ma więcej pieniędzy, no to można sobie e-readera kupić z Amazon albo od Sony i czytać różne fajne książki na e-papierze. Jest to fajne, przenośne urządzenie, bardzo lekkie, mieści do 1000 książek, więc można go zawsze zabrać ze sobą i te kilka minut czy kilkadziesiąt minut poświęcić właśnie na przeczytanie kilku stron swojej książki i później nie marnować tego czasu w domu. Jeszcze NetVibes pokażę, jak to wygląda. To jest czytnik RSS, bo próbowałem używać jakichś czytników takich desktopowych typowo i kurczę, no nie fajnie się to sprawdza i jest, niektóre są dosyć toporne, ale jest taka strona, która powstała jeszcze przed iGoogle, tą taką fajną stronę do zarządzania wszystkim, netvibes.com. I teraz jak to wygląda? Zobaczymy, czy nam się uda zalogować. Udało się. No. Dodaję jeszcze flashblog jakiś. Nie ma żadnych reklam. Teraz klikamy F11 i mamy pełny ekran. No i poświęcamy 2 razy dziennie, 3 razy dziennie trochę czasu na przeglądnięcie po prostu tych RSS-ów. Widzimy, że tutaj na Baszu się coś pojawiło, tutaj portal z nowinkami technicznymi, jakiś RootNote ma awarię czy coś. No, generalnie widzimy generalnie, że jest, no, jest to wygodne rozwiązanie. Teraz pokażę, jak się czyta te newsy. Po prostu klikamy sobie tutaj i wyświetla nam się okno. Normalnie ono wygląda w ten sposób, że jest taki wbudowany parser RSS-a i on nam przetwarza tą stronę zawsze w ten sam sposób, tak żebyśmy byli przyzwyczajeni do tej treści. A jeżeli akurat chcemy poklikać gdzieś jeszcze na tej stronie tego portalu, no to show website, nie musimy nic otwierać w dodatkowych zakładkach i tam latać po całej przeglądarce, tylko jeden klik i już widzimy wszystko tak, jak wygląda na rzeczywistej stronie. No jest to naprawdę bardzo szybkie, bardzo wygodne. Tutaj mamy listę tematów z boku, można sobie szybciutko kliknąć i naprawdę to oszczędza kawał czasu, więc czytanie tych RSS-ów no, staje się proste i przyjemne. Nawet nie musimy czasami klikać, wystarczy, że najedziemy. No, nie ze wszystkimi RSS-ami tak jest. To widać, też można Basha sobie wyświetlić. Oczywiście Adblock nie jest jeszcze zainstalowany, bo mam tego laptopa od tygodnia. No nie, to chciałem kliknąć. No, generalnie jest to bardzo fajne narzędzie. Aha, można sobie tymi okienkami oczywiście jeździć, bo to wszystko w Ajaxie jest napisane. Oczywiście oprócz RSS-ów to ma wiele jeszcze innych takich narzędzi, jakieś słowniki, jakieś wyszukiwarki podcastów, lista to-do, więc odbieranie poczty. Akurat z tego rzadziej się korzysta, bo mamy swoje ulubione narzędzia, ale do RSS-ów jest to super, super sprawa. Rejestracja jest za darmo, wszystko jest za darmo, nie ma reklam, działa z każdego miejsca na świecie, więc jest fajnie. Teraz tak, no mamy to już swoje środowisko, no to wypadałoby przyspieszyć trochę pracę za pomocą skrótów klawiszowych. No a teraz nie odkryję Ameryki, jeżeli powiem, że w Firefoxie także istnieją skróty klawiszowe typu Ctrl-T, to jest otwieranie nowego taba, Ctrl-W, to także nie musimy tą myszką ganiać, tylko jeżeli chcemy przejść do paska adresu, to jest Ctrl-L i już jesteśmy tutaj w pasku. Jeżeli chcemy coś wyszukać, to jest Ctrl-K i jesteśmy tu w Google. Ctrl-Strzałka teraz z Google nam zmienia na różne inne serwisy, tutaj sobie możemy to konfigurować dowolnie na słowniki, na Amazona czy Wikipedię. Powiedzmy, że chcemy z Wikipedii skorzystać, no to Ctrl-K, Ctrl, kilka strzałek w dół, wpisujemy cokolwiek i zaraz nam się wyświetli Wikipedia. Więc to jest takie oszczędzanie czasu na co dzień. Warto poznać najpopularniejsze skróty klawiszowe. Jeżeli korzystamy z Evolution, no to tutaj jest w helpie Quick Reference i nam się wyświetla od razu najpopularniejsze skróty klawiszowe w Evolution, czyli przejście z maila do kalendarza, utworzenie nowego maila, czy wysłanie maila za pomocą Ctrl-Enter. No to usprawnia pracę bardzo. Teraz tak. Teraz, jeżeli często wpisujemy jakieś hosty, no to warto byłoby je sobie zdefiniować w pliku tam. Shit. Sorry. etc/host. Nie, tu mamy S na końcu zdefiniowane, czyli tam klikamy sobie Enter S i wiadomo, że ten host nam już się odwzorowuje na nazwę, na adres IP. I to jest potworna oszczędność czasu. Z SSH jest tak samo, jest plik konfiguracyjny SSH. Można zdefiniować w nim nazwę hosta. My mamy tutaj taką przyjęte nazewnictwo na Rootnode, że każdy serwer ma jakąś nazwę, ale kurde, Ameryka. Każdy serwer ma jakąś nazwę, a jego skrót to jest pierwsza litera. Jak porozumiewamy się na IRC-u, no to mówimy, ej, tam zerknij na S albo na E czy na V, bo za mula, bo coś tam. No i generalnie takie nazwy są fajne, bo można szybko się SSH-nąć do takiego hosta. Tutaj definiujemy sobie numer IP, port, żeby już nie wpisywać tam SSH-P i numer portu i user, do jakiego się łączymy. Wiadomo, że na różnych serwerach możemy mieć różnych userów. W tym wypadku wystarczy wykonać SSHS i nam się łączy do serwera. Teraz, jeżeli już łączymy się do wielu maszyn, no to warto oczywiście klucze SSH sobie skonfigurować. No, klucze SSH, klucze do SSH, no to chyba każdy wie, co to jest i można się logować na serwery bez wpisywania hasła, po prostu jedno polecenie, jesteśmy na maszynie zdalnej i możemy tam psuć. Teraz, jeżeli chodzi o ten config SSH, no to warto zaglądać do strony manuala SSH config, tam są opisane wszystkie opcje, możemy sobie proxy konfigurować też za pomocą configa i to wszystko fajnie śmiga. Jeżeli mamy wiele maszyn i chcemy na wszystkich maszynach zmienić jeden wpis w pliku konfiguracyjnym, no to zamiast logować się do każdej po kolei możemy wykorzystać narzędzie jak cluster SSH. Jest to narzędzie, które odpala nam równolegle wiele sesji SSH, jeżeli mamy na przykład 8 serwerów, powiedzmy, zarządzamy jakąś dużą siecią i są to serwery radiusowe, tak jak ja miałem w poprzedniej firmie i potrzebowałem zmienić jeden parametr, który jest identyczny dla wszystkich maszyn, bo wiadomo, że numer w IP nie będziemy zmieniać w ten sposób, to odpalamy sobie klaster SSH, równolegle odpala nam się wiele sesji i wszystko, co wpisujemy, wpisywane jest w każdy terminal jednocześnie, czyli vim, etc, nazwa configa i sobie poprawiamy jedną opcję.
Tu jest taka uwaga, że serwery muszą być skonfigurowane bardzo podobnie.
A no tak, no jeżeli masz jakąś sieć i masz serię jakichś wielu identycznych serwerów, no to raczej są skonfigurowane podobnie. Wiadomo, można sobie napisać jakiś swój soft do zarządzania konfiguracjami takich serwerów. Jest jeszcze bardzo długo rozwijany soft CEF Engine jest to generator konfiguracji bardzo skomplikowane i trzeba się kurde namęczyć, żeby to wszystko ustalić, ale warto się projektem zainteresować. Teraz jeżeli pracujemy sobie w desktopie, ja jestem akurat leniwym adminem i mam Ubuntu, bo nie mam czasu jeszcze poświęcać w domu, żeby konfigurować środowisko, a poza tym fajnie wygląda i wszystko działa od kopa. I te aplikacje są dosyć świeżych wersji w porównaniu z Debianem. To oczywiście na tam stabilnych repozytoriach. To warto zastanowić się, jak usprawnić tą swoją pracę administratora, bo przeważnie pracowałem w WMI i to jest coś podobnego, jeżeli ktoś nie kojarzy nazwy, do Ion 3, czyli generalnie mamy desktop sterowany klawiaturą, na której są tylko terminale i te okna są ze sobą tak powiązane, że tworzą nam grida na desktopie, czyli mamy na przykład cztery terminale koło siebie upakowane i możemy sobie w nich grzebać bardzo szybko różne rzeczy. I teraz jak coś takiego zrobić w Gnomie? Potrzebujemy teraz, moglibyśmy odpalać tutaj cztery terminale, je tutaj jakoś skalować, czy nawet sobie skonfigurować je tak, żeby się odpalały w odpowiedniej pozycji i w odpowiedniej wielkości. Ale można też wykorzystać dwa bardzo świetne programy. No, jeden jest chyba wszystkim znany, jest to Screen. Screen nie musi być nudny. Kiedyś terminale były 80x25 znaków, więc każda linia była dla nas ważna, ale teraz możemy sobie tutaj dodawać jakieś linie statusowe. Na dole jest nazwa maszyny, tutaj jest nazwa i numer okna, load maszyny, na której się znajdujemy, znaczy generalnie na której jest odpalony screen, no i data i godzina. I teraz F11 zwiększamy sobie taki terminal na full screen i mamy już, możemy mieć dwa terminale, bardzo szybko się to zmienia, tam Ctrl A, są różne opcje. Ctrl AC to jest nowe okno, Ctrl A to są przechodzenie między ostatnimi dwoma oknami, Ctrl N, Ctrl AP, przechodzenie do następnego, do poprzedniego. No generalnie, jeżeli trzymam ręce na klawiaturze, no to jest intuicyjne. No, cofam swoje słowa, nie jest to intuicyjne, ale generalnie, jeżeli się przyzwyczajimy, no to jest to dosyć szybkie. Teraz was zaskoczę, bo jest taki program jak DVTM, który tutaj nam usprawni dosyć screena, ponieważ też sobie stworzył swoje okienko i teraz sobie stworzył drugie okienko i trzecie okienko. I tak mniej więcej wygląda w WMI w X-ach odpalony. No i teraz mamy... Tak, to jest lepsze. Mamy tutaj swojego gnoma ulubionego, możemy sobie czytać w Firefoxie wszystko, a tutaj mamy terminal do pracy. Możemy się tutaj zalogować na jakąś maszynę. No, nie wygląda to fajnie. Zalogować na jakąś maszynę, możemy sobie tutaj puścić enterka. Teraz przechodzimy do drugiego okna. Znaczy, wiecie co, to fajnie wygląda na monitorze na przykład 30-calowym, gdzie ekran jest taki, nie? No, jeżeli czytam na laptopie, też to dobrze znośnie wygląda, ale możemy sobie tutaj po prostu odpalić plik konfiguracyjny i w nim coś ustawiać, czy jakiś skrypt perlowy. Tutaj możemy się połączyć do bazy MySQL i też coś wyciągać z niej, jakiś describe, no, opis tabeli czy cokolwiek i wpisywać to od razu do Perla. Oczywiście to jest tylko jedno okno w screenie i mamy już trzy okna. Te okna można sobie modyfikować w różny sposób, tak że layout rozszerzamy na jedno okno na cały ekran, taki podział, że MT jest po lewej stronie, taki podział, że trzecie okno jest na dole, więc generalnie jest tu dużo opcji konfiguracyjnych, a to jest tylko jedno okno w screenie, czyli generalnie Ctrl AA i już jesteśmy na drugim ekranie, no dobra, tego nie mam, na drugim ekranie i możemy sobie już tutaj coś innego robić, nie? No cokolwiek. Generalnie jest to też fajne, jeżeli przychodzimy na uczelnię i mamy tam Windowsową workstację i jest tam PuTTY i kurczę, ciężko nam w tych okienkach się wszystkich połapać, o co chodzi i tam trzeba klikać i przesuwać i coś tam jeszcze, to tutaj sobie odpalamy takie PuTTY, dajemy full screena, odpalamy, łączymy się ze zdalnym serwerem i odpalamy sobie screena z DVTM-em I kurczę, mamy bardzo wydajne środowisko, możemy się łączyć na 3 serwery na raz i w nich sobie coś tam szperać. Gdzieś tu z boku IRC odpalić i od razu widzieć, co się tam dzieje na kanale IRC-owym, EKG czy inne cudeńka. Generalnie jest to fajne rozwiązanie i bardzo ułatwia sprawę. No, to mam nadzieję, że to Wam się spodobało. Teraz jak oszczędzać sobie czas pisząc kod, bo po prostu no, można spotkać różne rzeczy na internecie. To jest akurat wycinek kodu z forum Web Hosting Talk. Koleś próbował, no ciężko wyczuć, co on próbował, nie? Bo to jest w Bashu napisane, to na górze. To jest w Bashu i on próbował zliczyć sumę z listingu procesów. Tam jest, tam trzecia kolumna chyba to jest procesor i on próbował zliczyć te liczby, tam wyciągał przed kropką liczbę, dodawał, później coś tam sprawdzał, czy jest więcej niż 100, czy mniej niż 100. No i wiadomo, próbował to po prostu dodać. No i wyszedł mu taki potwór. Ja jestem przekonany, że każdy z Was jak zaczynał z Bashem, no to podobne po prostu potwory tworzył, sam robiłem takie rzeczy, ale warto czytać manuale, bo wystarczy wejść do manuala i poszukać opcji, której chcemy. Już nawet nie do Google'a, nie fora internetowe. Uczmy się korzystać z manuali, bo to jest fantastyczne źródło wiedzy, czy nawet z przykładów załączonych do oprogramowania. No w Debianach to jest USR, Share, Doc i nazwa programu. I tam są często examples i można sobie zobaczyć, jak to wygląda. I teraz to, co koleś napisał na górze, może być załatwione przez jednego pipa PS z odpowiednimi opcjami, które wyświetla ilość zajętości procesora dla usera i ołkiem to sobie sumujemy te wszystkie liczby. No to widać jeden pipe, a tam kilka linii kodu no, zastępuje nam ta jedna linia. Więc różne rzeczy ludzie tworzą. W Bashu często widzę, jak ludzie się męczą z dzieleniem pliku na rozszerzenia, bo tam chcą zamienić jakąś serię, znaczy zmienić nazwę dla serii plików. Oczywiście są jeszcze takie narzędzia jak chyba Replace, czy podobne, że tam możemy regepsem sobie zmieniać EMV robić za pomocą regepsów.
Tylko to pomaga. Replace z regepsami regeps potrzebuje tylko pod Debianem, bo tam jest akurat taka wersja. Pod innymi systemami, np. Jetu czy Slackem, Linux jest dużo głupości.
Ale to już jest...
Jakby się podbija, nie jest.
To już, no to już zależy, jak jesteśmy, jak się czujemy. Jeżeli chcemy zmieniać nazwy plików za pomocą regepsów, no to możemy. A jeżeli czujemy się trochę słabiej, no to warto wykorzystać taką fajną opcję w Bashu. Jeżeli nasza zmienna nazywa się mój katalog plik txt, to jeżeli zrobimy sobie echo i tutaj jest nazwa tej zmiennej, dwa hasze i teraz gwiazdka slash. I to oznacza, że nam wycina wszystko z lewej strony, aż do ostatniego slasha włącznie, czyli pozostaje nam tylko nazwa plik txt. Jeżeli zrobimy coś takiego z procentami, no to nam wytnie wszystko z prawej strony, aż do uzyskania kropki włącznie. Czyli widać, że obcięło nam rozszerzenie kropka txt. I w prostej pętli for sobie robimy taką rzecz, czyli for i, czyli dla zmiennej i, do której wsadzamy wszystkie pliki z bieżącego katalogu .txt, wykonujemy env, czyli przesuń plik.txt na plik, obcinamy txt i kropkę i dodajemy sobie .ini. No i zamieniamy w ten sposób bardzo szybko rozszerzenie dla wszystkich plików. Dobrze, teraz można zapalić światło. I czy są jakieś pytania, czy może macie ochotę podyskutować w sprawie zarządzania czasem, czy cokolwiek? Nie wiem, czy się rozgadałem za bardzo, czy jak tam z czasem, Dominik? Jest ok. Dobra, ja myślę, że warto po prostu swoje maile jakoś uporządkować i wrzucić tam trochę organizacji i też nie marnować tego czasu na co dzień na klikanie tam reload w Firefoxie, żeby zobaczyć, czy na baszu się coś pojawiło nowego. Czy co chwilę tam przeskakiwanie między jednym serwisem informacyjnym, a drugim, żeby sprawdzić, czy jakiś nowy komentarz jest, czy coś. Warto do RSS-ów to wszystko dodać i tam kilka razy dziennie sobie zajrzeć. No, właściwie to chyba tyle miałem do powiedzenia. Temat jest ogromny, więc można byłoby jeszcze sporo rzeczy opowiadać, dyskutować. No właśnie, bo generalnie... Bo to są... Generalnie w zarządzaniu czasem ważne są dobre nawyki, czyli rzeczy, które będą powtarzalne, których się nauczymy i będziemy stosować po prostu bez myślenia nawet o tym, czy je stosujemy. No wiadomo, że wdrożenie takiego systemu to nie jest 5 minut i trzeba... Tak, to nie jest 5 minut. Aha, jeszcze co do tego programu GTD Free, to on wszystkie te zadania zapisuje w XML-u, czyli można sobie wyobrazić narzędzie, które nam zbiera z systemu ticketowego wszystkie nasze tikety i wrzuca właśnie do tego GTD tam za pomocą jednego kliknięcia. Więc narzędzie jest rozszerzalne, można to fajnie konfigurować. Ja osobiście nie będę używał tego GTD Free, tylko właśnie Evolution za pomocą tych folderów wyszukiwania. Proszę.
Jedna kwestia, bo generalnie jest to bardzo fajny pomysł na rozwinięcie jako taką tworzenie pewnego rozwiązania dla swojego czasu. Natomiast ja nie wiem, czy ono jest takie zgodne z tym, co jest dobre na przykład dla takiego typowego open source'a, nie?
Trzymaj mikrofon.
A co,
kto to jest typowy open source?
Widzisz, bo problem polega na tym, że no, my musimy uczestniczyć w pewnej społeczności. I tak naprawdę, żeby cokolwiek robić, my nie mamy wsparcia w większości, nie? Zwróć uwagę. Nie masz wsparcia z firmy. Nie jest to tak, że dostajesz maile, w którym z jednej strony dostajesz maile, ty od razu wszystko wiesz. I tylko klikujesz odpowiednie konfiguracje, że powiedzmy, no, te serwery, które zarządzasz, powiedzmy, działają, nie? Mhm. Nie wiem, no tak, serwery, no to też czasami padają, nie?
No to właśnie...
No więc słuchaj, podstawowa sprawa polega na tym, że ja ci podam przykład, jak w moim przypadku, no ja sobie nie wyobrażam, żebym mógł się odciąć, czyli na przykład, wiesz, stwierdzenie, że o, it's, czy gadu gadu, czy coś w tym stylu, To wyłącz, bo to jest jakiś, nie wiem, zjadacz czasu. Ja sobie nie wyobrażam odcięcia od innych osób, które na przykład, nie wiem, z którymi wymieniam informacje na temat danego problemu. Ja wiem, czasami na tym tracę, bo ktoś pyta, słuchaj, ten serwer mi nie startuje, coś tam i tracę na tym, oczywiście, że tak, ale z drugiej strony wiem, że jak ja odpowiem na to pytanie, to z chwilą, kiedy ja będę miał problem, to ja także mogę uderzyć do tej osoby i powiedzieć, słuchaj, mam tu problem z DNS-em, miałeś coś podobnego, coś w tym stylu. Uczestnictwo w pewnej community jako tako powoduje, że my możemy oferować, te rozwiązania tego wymagają, więc odcięcie się za przeproszeniem od tego i założenie, że aha, tu przyjdzie mi mail, no to ja już wiem co zrobić, kliknę i serwer mi zadziała, jest troszkę jakby nie komplementarne z tym, co się robi, nie?
Jeśli dobrze rozumiem, to chodzi ci o przede wszystkim komunikację z tymi innymi, powiedzmy na razie, administratorami. Mm-hmm. I pytanie o jakieś problemy, bądź też odpowiadanie im na analogiczne pytania.
Tak, tak, oczywiście, że tak. To tak jak mówię, to jest pewnego rodzaju wymiana, że...
No to jest prosty sposób. Co godzinę, nie mam. Co godzinę zaglądasz na komunikator, czy ktoś zadał pytanie?
Wiesz co, ale generalnie jakikolwiek schemat w tej dziedzinie polega w większości na tej sytuacji, że za godzinę ktoś powie, tak, ale już sobie to spytałem sobie i Ksińskiego i tak właściwie nic
ja
nie pomogłeś, nie?
Poczekaj, ja odpowiem. Bądź oczywiście... Odcinamy się w momencie, kiedy pracujemy nad swoim projektem, bo ja sobie nie wyobrażam że konfiguruję tam klaster MySQL-owy, czy coś tam, badam pakiety na 10 terminalach i nagle jeszcze wyskakuje mi jeden z IRC-em z jakimś głupim pytaniem, nie? Bo ja się nie odcinam
nie,
od
oczywiście
IRC-a.
To nie jest tak.
Ale... Ja mam powiadomienie na IRC-u, jeżeli pojawi się mój login. Nie? I wtedy tam mi wyskakuje taka chmurka.
Nie, to jest oczywiście kwestia priorytetów, jeżeli robimy.
Ale poczekaj, ja ci powiem, jak to rozwiązaliśmy na RootNode, bo mamy 1000 użytkowników, jest głównych jest dwóch, jest spora masa osób, która nam pomaga na IRC-u. I teraz my zrobiliśmy tak, że my nie oferujemy supportu, bo nie może być tak, że 1000 użytkowników do adminów cały czas tam napieprza, przepraszam, bo my byśmy nic nie zrobili. Nie dość, że mieliśmy pracę na pełny etat i robiliśmy RootNode'a po godzinach, teraz już to jest pełnoetatowo i się tylko tym będziemy zajmować od lutego, więc my rozwiązaliśmy problem tak, że stworzyliśmy mail listy, nie? Że użytkownicy sami sobie rozwiązują problemy, bo większość problemów tak naprawdę nie wymaga żadnej operacji od administratora.
Tak,
generalnie jeszcze dobrą metodą jest...
W większości może rozwiązać także sam użytkownik.
Jest jeszcze fajna metoda, którą ja stosowałem tam dwie firmy temu. Jeżeli ktoś zgłaszał ticket, to ja czekałem 2-3 godziny, a za 2-3 godziny dostawałem, a dzięki, już działa. Nie? Ja nawet nie dotknąłem, a problemy się same rozwiązywały. No to jest idealna sprawa. Nie?
Znaczy wiesz, to problem polega na tym, że w przypadku wszelkich problemów one są dwojga rodzajów.
Ale masz rację, jest problem, to łatwiej jest go debugować z userem na IRC-u, tak? Czy tam na jakimś komunikatorze. My tak robimy. Jeżeli jest problem, jeżeli nie rozwiązali go inni użytkownicy, jeżeli próbował na IRC-u się skontaktować i też mu inni użytkownicy nie pomogli, bo najpierw mailista, później IRC, znaczy przepraszam, najpierw wiki, czyli nasza baza wiedzy, czyli te wszystkie problemy najczęściej są tam opisane. Później jest mailista, czyli wysyłam pytanie do innych userów, czy tam jakieś forum można sobie zrobić, czy cokolwiek. Później jest IRC i pytanie do żywego człowieka. Jeżeli on nie wie, no to jest dopiero administrator i debugowanie tego problemu na żywo, bo może faktycznie coś nie działa, nie? I może faktycznie coś wymaga interwencji. Więc my mamy taką metodę, bo jeżeli ty masz wielu tych użytkowników, to codziennie byś się zajmował po prostu kontaktem z nimi i nic byś nie zrobił. No taka jest
znaczy, prawda. Wiesz co, ja w pełni rozumiem, że ale musisz rozdzielić pewne kwestie co do tego, kiedy można używać, a kiedy nie. To nie jest tak, że wyłączam.
Ale nie.
Włączam
ja mówię, że to są kradzie czasy.
To ładnie wygląda może na jakichś schematach, natomiast problem polega na tym, że pewne rzeczy trzeba po prostu samemu priorytetyzować, nie? I ja powiem ci tak, no w grudniu jedną całą instalację robiłem właściwie siedząc na GG i dyktując pewne rzeczy i tak dalej, więc to nie jest tak, że...
Ale ja nie mówię, że się odcinać, ja nie wyłączam komunikatora osobiście. Mówię,
no znaczy,
że to
tak
są...
jak mówię, no więc jakby... No,
jeżeli komunikator służy ci służbowo, no to jest okej, okay, ale jeżeli tam kolega, wiesz, pisze ci,
no
że...
Tak jak mówiłem, jest to związane ze specyfiką pracy, więc...
Tak, oczywiście,
jeżeli,
masz rację.
Jeżeli uczestniczymy w pewnej społeczności, to wyłączenie komunikatora wydaje się być zamknięciem na pewne opcje.
Dokładnie. No, my tak robimy. My mamy IRC-a i jesteśmy cały czas w kontakcie z userami. Mamy informację zwrotną. Informacja zwrotna to jest bardzo coś ważnego, bo generalnie wszystkie hostingi w kraju gdzieś tam na bokcie kierują, znaczy na bok w sensie biuro obsługi klienta, czy tam każą ci wysłać ticket, a tak to wchodzisz na żywo, rozmawiasz z osobą i to jest fajne. I my tak robimy, bo my nie wyłączamy komunikatorów, tylko że my mamy tyle osób, które nam pomagają, że nie musimy się sami w to angażować.
No to taka pogoda.
Są jeszcze jakieś pytania? A poczekaj, nie mów jeszcze. Zastanów się. Jak głupie, to nie. Mogę mikrofon jeszcze? Dobra. Mądre? Powiedział ci na ucho?
To, o czym wspomniał ten pan z tyłu, można bardzo łatwo załatwić, ponieważ ja dość dużo uczę się w szkole. To jest jeszcze gimnazjum.
A masz zajęcia z informatyki, tak?
Tutaj są sami starsze osoby ode mnie, zdrowo. I zauważyłem,
zdrowo. No, młodzież taka sforowana teraz, no. Pogarbiona. Zdrowo starsi są, no.
na przykład, na, tak jak pan wspomniał, to nadawanie tych priorytetów. Jeżeli na przykład mam do zrobienia zadania ze szkoły, biorę sobie te zadania, które chcę zrobić, bądź nie. Te, które nie chcę zrobić.
Dobra.
Albo...
Wiesz co, w moich czasach to tak się nie dało.
Albo zadaję sobie pytanie, czy zrobię to na przerwie, albo czy spiszę to na przerwie.
Nie przyznawaj się do tego działania.
A potem, jeżeli jest przerwa, i najważniejsze jest to, żeby nie interesować się przed tym danym zadaniem na początku dnia, tylko najlepiej przed samym przedmiotem, który ma być. Wtedy siadamy, dosłownie na przerwie, piszemy, no. Wyłączamy się totalnie od wszystkich i piszemy. I okazuje się, że to wcale nie wyklucza nas ze społeczności, a nawet lepiej, bo wszyscy się pytają potem, jak to pisałeś na przykład, bo dana osoba pisze tak brzydko, że większość...
Ale to robisz sobie naprawdę dobre nawyki, bo uwierz mi, na studiach będziesz robił tak zawsze, wiesz. Tydzień przed egzaminem to dopiero siadasz. Czy są jeszcze jakieś pytania? Mogą być o systemie edukacji albo o czymś.